Co do tego, że wybory 4 czerwca 1989 roku były zwycięstwem opozycji i klęską władz PRL, wątpliwości ma niewielu historyków. Większość podkreśla znaczenie zmian, do jakich doszło dzięki wygranej Komitetu Obywatelskiego i klęsce Listy Krajowej. Różnica ocen pojawia się dopiero wówczas, kiedy pada pytanie o to, jak to zwycięstwo zostało wykorzystane. Zdaniem doktora Sebastiana Pilarskiego z łódzkiego IPN błędem było nierozliczenie osób, które tworzyły poprzedni system.
Wskazałbym wiele zaniechań po roku 89 bezpośrednio. No, ta symboliczna gruba kreska, tak, odcięcia się od przeszłości, która de facto oznaczała dla części aparatu, czy dla znacznej części aparatu bezpieczeństwa, brak konsekwencji działań, które podejmowano w warunkach tego państwa totalitarnego.
Zupełnie inaczej niż choćby w Niemczech, czy nawet Czechosłowacji.
W Polsce rzeczywiście to przejście było rozciągnięte w czasie i przez to ono nie miało charakteru takiego zdecydowanego odcięcia się od komunistycznej przeszłości.
Dlatego pierwsze całkowicie wolne wybory parlamentarne odbyły się dopiero w 1991 roku. Okazało się, że Polska jako jeden z ostatnich krajów w bloku wschodnim całkowicie demokratycznie wybrała swoje władze. Efektem tego było najpierw powołanie rządu Jana Bieleckiego, a później po niecałym roku mniejszościowego rządu Jana Olszewskiego. Mówi były minister w rządzie Jana Olszewskiego Jerzy Kropiwnicki.
Rząd Olszewski od samego początku był rządem mniejszościowym. Mógł trwać tak długo, jak długo był popierany przez PSL, który tego poparcia udzielał dla własnych korzyści różnego rodzaju.
Rząd Jana Olszewskiego chciał jednak nadrobić to, czego nie udało się dokonać przez poprzednie 2 lata. Zdekomunizować życie publiczne. Stąd uchwała Sejmu zobowiązująca ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza do ujawnienia listy osób publicznych współpracujących z służbami bezpieczeństwa PRL. Uchwała, którą złożył poseł Janusz Korwin-Mikke wieczorem 28 maja 1992 roku. Wywołała ona jednak natychmiastową reakcję prezydenta Lecha Wałęsy i partii opozycyjnych.
Pamiętam atmosferę tamtego Sejmu, tamto przerażenie ze strony tych, którzy mieli brudne łapy, a na nieszczęście znajdowali się w ścisłych kierownictwach bardzo wielu partii reprezentowanych wówczas w tamtejszym Sejmie, i działających przy poparciu ówczesnego prezydenta.
Następnego dnia poseł Jan Rokita w imieniu Unii Demokratycznej, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, na czele którego stał Donald Tusk, a także Polskiego Programu Gospodarczego, złożył wniosek o wotum nieufności dla Jana Olszewskiego. Wniosek, który uzyskał poparcie większości posłów w nocnym głosowaniu z 4 na 5 czerwca.
W momencie, kiedy udało się przeciwnikom lustracji przeciągnąć na swoją stronę Waldemara Pawlaka, to los tego rządu był już przesądzony.
Po głosowaniu na czele nowego rządu stanął Waldemar Pawlak. Zdaniem jednak wielu historyków i osób pamiętających tamten okres, rząd Jana Olszewskiego od początku skazany był na porażkę. Tak ocenia m.in. dr Mikołaj Mirowski z Muzeum Historii Polski.
Faktycznie polityczne wydarzenia przyspieszyły wtedy, kiedy minister Macierewicz przyniósł w swojej teczce około chyba 64 nazwisk parlamentarzystów, ministrów, wiceministrów, które znajdowali się w archiwach MSW. Wydaje się jednak, że ten rząd, nawet jeżeli by wtedy jakimś cudem ocalał, i tak by upadł z powodu tego, że nie miał większości w parlamencie.
A większości nie miał, bo obóz Solidarności był już wówczas bardzo podzielony. Między innymi właśnie przez ocenę obrad Okrągłego Stołu i wyborów w 1989 roku, a także umowy, jaką część opozycji zawarła 2 lata wcześniej z władzami PRL-u. I te podziały widać do dzisiaj, co zdaniem doktora Mirowskiego uwidoczniło się szczególnie od momentu, kiedy w polskim parlamencie zabrakło obozu postkomunistycznego.
Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że gdy zabrakło tej przeciwwagi, ten podział różnymi fluktuacjami się odrodził.
Stąd prawdopodobnie także różne dzisiejsze oceny, nie tylko wydarzeń nocy z 4 na 5 czerwca 1990 drugiego roku, ale również pierwszych, częściowo wolnych wyborów w 1989.